Siemanko, znowu w następnym odcinku.
Jest, jesteśmy. Wow, wow. No dobra, minął tydzień, co się u ciebie zmieniło?
No stary, czytałem recenzję tego spektaklu. Powiem ci, że no, bardzo dobre recenzje, no.
Abelard mi to powiedział na zapleczu i powiedziałem, że jestem gotów się z nimi zmierzyć, jak mi je przeczytasz tutaj. W sensie, jestem bardzo ciekaw, co ludzie zauważyli w tym spektaklu, czego ja nie widziałem.
Świetne aktorstwo.
Okej. Okay. Dykcja. Nie, aktorstwo nie było złe, tylko no znowu, no czy to jest... Jeżeli ktoś gra
spektakl
dobrze,
nie
coś
jest
chujowego.
Atakiem na kościół, a ponuro upiorą wręcz w sekcję zła ubraną symbolicznie w szatę inkwizycji. W laboratoryjnych wręcz warunkach widzowie śledzą, jak zło rodzi zło, które nie da się ujarzmić. Efektowny wizualnie, bardzo dobrze zagrany spektakl przekonuje, że reżyser ma szansę odegrać większą rolę w polskim teatrze.
Czy to jest cytat ze spektaklu, bo oni tak właśnie to
z
mówili.
Z recenzji to jest.
A to jest recenzja, bo to brzmiało jak coś, jakiś monolog z tego. Bo to brzmiało jakby któryś z aktorów właśnie...
Może dlatego, że ja mam też świetną dykcję i dlatego to zlewa się to już wszystko w jedno.
Ja z kolei, chociaż nie miałem do końca racji, to też nie do końca się myliłem i to jest w ogóle...
Czy to nie jest nasz ulubiony cytat? Czy nie powinniśmy mieć merchu z tym cytatem, koszulka po prostu normalnie? Nie mam racji, ale też się nie mylę.
Ten wers, to jest wers, nie JWP, tylko Hempgru, który leci. Ja zakrywam wieko, stawiam kamień na niego. Więc
czyli
sami ocencie, jak dużo się myliłem.
Można powiedzieć, że nie ma chuja.
No nie było chuja, ale też byłem blisko jakby esencji.
No, taki, no, było tam się, po prostu wieko.
No było wieko i się rymowało z nieko. Tak. Czyli, a ja mówiłem, że coś tam wieko i chuj w niego. No bo dodałem więcej rapu, ale jakby...
Niż kto?
Niż Bilon z...
No właśnie, Hempgru. Tak, no. To dałeś więcej rapu niż Bilon z Hempgru. To jest już wyczyn. A ja chciałem tylko jeszcze raz serdecznie pozdrowić Kinego Zimmera, który mnie ujął w swojej piosence. Bardzo to było miłe. Szczególnie, że jest rocznik 99, kiedy ja zaczynałem swoją karierę już taką komediową. 26 lat temu ja zaczynałem, a on się wtedy urodził. Być może gdzieś tam z tego mojego debiutu narodził się. Ale kumacie, jakie to jest niesamowite, że wspomniał o mnie człowiek, który mógłby być moim synem.
Tak.
Kto wie, czy nie jest. Nie z jednego pieca. No nieważne, słuchajcie.
No tak, ale
tym pociągiem ja jeżdżę i jeżdżę. No.
Ja mam to samo uczucie teraz, jak oglądam piłkarzy, nie? W sensie, że dla mnie piłkarze zawsze byli starsi ode mnie. Nie? W sensie, że...
Dejna.
No, ja nawet nie mówię Dejna, no, ale nawet wiesz, no nawet... Chodzi mi o to, że teraz oglądam piłkarzy i dla mnie piłkarz dalej jest, nie wiem...
Dorosłym typem.
Tak, no i teraz wiesz, doświadczony zawodnik, 26 lat. Ja mam takie, co to kurwa
no,
jest?
Ja wiem.
Dlaczego?
To ja tak właśnie szedłem łeb w łeb z Ronaldinho chyba? Który jest rocznik Ronaldinho? Ksawery, ty będziesz wiedzieć. Kurczę, no Ksawery tylko o słoikach.
Ronaldinho będzie rocznik, ja zgaduję, będzie to rocznik 7-9.
8-0 może.
8-0? Naprawdę? I aż takie silne? Nie, to w ogóle bardzo daleko jesteś.
8-0.
8-0.
8-0. Ronaldinho.
No znowu, czy to nie jest tak, że się... No nie miałem racji, ale też się nie do końca myliłem.
No. Stary, może byś nie wygrał miliard w rozumie, ale byś tam gdzieś siedział z boku.
Stary, jak gdyby można było grać w milionerów, ale tak na blisko, to myślę, że byłbym milionerem.
Myślę, że byłbyś miliarderem.
No takie, że coś mi się kojarzy, to wystarcza.
A słyszałeś, że w ogóle teraz Elon Musk ma być bilionerem?
Nie, bilionerem już chyba musi być.
Nie, że ma mieć...
No bo to jest ten bilion, bilion po angielsku to nasz miliard, tak?
Nie, ale właśnie nie, bo on jest miliarderem teraz.
Tak.
Ale jest level dalej.
Czyli bilioner, co nam się często...
Biliarder? I wszyscy, to jest nasza widownia. To jest nasza widownia, wy jesteście jak Piotrek. Nie ma nikogo, kto jest pewny. No i bardzo dobrze, wahanie, o to chodzi w naszym podcaście. Pochuj nam wiedza, to jest nasze hasło. Nie od tego jest ten podcast, prawda? Nie przy tym podcaście, prawda, nie wiem, mam nadzieję, mieszacie probówki z ważnymi rzeczami. Bo jeżeli tak, to zgniemy wszyscy. Raczej sprzątamy przy tym podcaście, nie oszukujmy się.
Tylko, że tam jest jedno, chyba z Maskiem, jest to hochsztaplerstwo jego majątku, nie? Bo on nie ma, bo tam nie jest, że on ma udziały, w sensie, że jego udziały są...
On ma dostać wynagrodzenie takie potężne, tam się... No to jest nasza rozmowa.
No na pewno jest jakiś taki motyw, który zaraz nam to potwierdzi, Ksawery, że on jakby... Że on dostaje pieniądze, w sensie one nie są opodatkowywane przez to, że on dostaje udziały, które mają wartość, które są wliczane do majątku, który jest nieopodatkowywany przez to, że to nie jest gotówka, coś takiego, no. Generalnie nas oszukują, no. No, czyli dopóki, no. No, czyli mniej więcej to samo powiedzieliśmy, nie? W sensie...
Byłeś blisko, ale znowu nie miałeś racji.
Tak, no.
Dobrze. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że a propos tej recenzji teatralnej i tak dalej, że to jest właśnie w ogóle całkiem w porze w tej naszej działalności jakiejś tam związanej z twórczością, że faktycznie dla kogoś to będzie wybitny spektakl, dla kogoś to będzie jakaś mega nuda. No tak, ktoś woli taką książkę, ktoś woli, wiesz, jakby to jest, że masz ten rynek jakby jest tak szeroki, tyle różnych odbiorców, że to nie jest niewyliczalne jak w sporcie. I dlatego powiedziałem ci to nawet za kulisą, że czyli wrestling jest trochę takim, tą sztuką taką, że to nie jest sport wyliczalny, że masz tam wyniki, czasy, wiesz, ilości bramek, tylko to jest raczej ta sztuka.
I tylko jedyna różnica w wrestlingu dla mnie jest taka, że w teatrze no inaczej będziemy patrzyli się na to. Na wrestlingu wszyscy będą myśleli tak jak ty. W sensie, że no jakby będziesz w grupie ludzi, którzy, wiesz, no tam ciężko się nie zgodzić.
No ale może ja jestem za tym, co jest zły.
No.
A może mam takie sobie w środku, a może ten jednak Undertaker, bo czy on jest zły, czy dobry?
Ale był też dobry. Miewał dobre okresy i złe okresy. Jak człowiek, jak życie.
Czyli można mieć jeszcze złe i dobre okresy?
Tak, no. No nie, on chyba, bo jego ogólna persona jest, że no to jest oczywiście grabarz, czyli jakby kończy kariery, zakupuje ludzi i tak
ale
dalej.
To ale właśnie, chyba... to jest grabarz, to nie jest morderca. Grabarz no. Po prostu zakupuje tak. Nieżywych typów, to już jest jakby po temacie.
No tak, no ale też z drugiej strony no jakby rzadko spotykasz grabarza, który ma kolorową czapkę.
Spotykam prywatnie, normalnie, zawsze mają kolor, muszą gdzieś odbić. Co to w ogóle za tekst jest teraz? A co to grabarze nie mogą mieć kolorowej czapki? Co on ze H&M idzie zawsze na smutny dział i zawsze widzi tam mnie. Ja też czarne ciuchy, ja też.
Ty fana Belarda czy grabarz?
Oba. Nie no, ale wiesz, bo grabarze właściwie, no co? Tylko tak się kojarzą. Ty, że jesteś grabarzem i wszyscy twoi kuble wrestlerzy, że stary, ty nic nie robisz, tylko zakupujesz już ciała, które my spowodowaliśmy.
No to jest tak samo jak sęp.
Nie, sęp je padlinę, no a właśnie. Grabarz nie je tego,
no, czyli pozbywa
zakupuje.
Się ciało.
No, ale widzisz różnicę, widzisz różnicę.
No, nie, no.
Tylko pytam, no, nie, bo mam nadzieję,
oczywiście.
Że...
Tak.
Dobra, tylko tak mówię, nie? Bo nie, no, jakbyś coś, to nie bierz mnie do knajpy nigdzie.
Znowu mówię po prostu o tym, że grabarz w moich oczach, a sęp w oczach wielu ludzi jest złym zwierzęciem. W sensie, że jakby, że o, ty sępy i... A sępy tak naprawdę to jest super zwierzę, które sprząta, nie? I jakby w tych bajkach jest zawsze przedstawiona jako negatywna postać, a sęp to...
A czy sępy mogą mieć kolorowe czapki?
Powinny. Powinny.
Zaprzeczyć stereotypom.
No ja chyba po prostu chcę stanąć w obronie bardziej sępów niż grabarzy. W sensie, że sępy mają złą... reputację, a grabarze zasłużoną.
A co ci grabarz kiedyś zrobił?
Jeszcze nic, ale...
Dobra. Czekam na komentarze od grabarzy tutaj na dole. Będzie w filmiku.
Kurde, kiedyś miałem...
Wiesz, że nikt cię nie będzie chciał zakopać i będzie cię musiał zjeść jakiś sęp.
tak
tym się
chciałem.
To skończy.
Tak, no. Kiedyś miałem taki... W ogóle oglądałeś Heweliusza? Ten, co teraz wyszedł?
Serio, no? Dobrze, bo tak patrzę, znam typa, ale niczego ja go oglądałem.
Tam jest, znowu, bo to jest świeży serial, wiem, że nie można spoilerować i tak dalej, ale...
Tam jedna scena, w której wspominają o Piotrku. Tylko dlatego. Fajnie, żebyśmy mówili tylko o rzeczach, które gdzieś cię wspominają.
Ja bardzo lubię, i w tym serialu to jest, i jest jedna scena, która... Ona nic nie zmienia w fabule i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest właśnie coś, co mnie zawsze tak jakoś bardziej chwyta moją wyobraźnię. Czyli, że... Znowu, żeby nie dawać żadnej fabuły, ale że ktoś musi się spiąć na statek po drabinie, w sensie po siatce, nie? I masz motyw, że po prostu, wiesz, nie wiem, uderza się w głową, w statek, ale go wyciągają, jest to niezręczne. Czyli, że to nie jest takie wyjście, w sensie, że poślizgnął się, że masz te takie rzeczywiste rzeczy, że kogoś ratujesz, nie? To czasem po prostu zrobisz to niezręcznie, że go, wiesz, za mocno chwycisz albo właśnie on uderzy w taki sposób, że to jakby nie powinno byłoby się wydarzyć w filmie, ale dzieje się w życiu, nie? I tym samym, dlaczego o tym mówię, kiedyś byłem świadkiem, trochę o grabarzach i trochę daleko teraz będę szedł, ale że... Nie, to nie będzie śmieszne, ale rozumiem, czemu mój
uśmiech... Że ktoś się kiedyś gdzieś uderzył.
Nie, byłem kiedyś świadkiem, byłem na pogrzebie swojego... W sensie mój kumpel miał kogoś bliskiego w rodzinie i był to bardzo, bardzo smutny event, nie? I był... No dobra. Widzę, rozumiem, nie jest to emocja, którą ja teraz przejawiam, ale widzę, co wy słyszycie. I też słyszę to.
Bo... Widzisz to, co oni widzę, słyszą.
Tak, no.
Jesteś jak sęp.
Chodzi mi o to, że w filmach zawsze jak właśnie masz grabarza, no to wiesz, podnoszą idealnie trumnę, nie? I wszystko jakby jest opuszczone. Ten. A ja byłem właśnie na... To było jedno z takich... Naprawdę mocno mi to zostało w pamięci, że to był mój kolega, który był w moim wieku, mieliśmy wtedy 19-20 lat i on był jak, niestety... Tak jego życie się potoczyło, że był jednym z głównych osób organizacyjnych na... W sensie był... On musiał to wszystko spiąć. Ja akurat z nim wtedy mieszkałem, więc wiedziałem, jaki to jest ciężar, żeby to wszystko, wiesz, no umiera ci bliska osoba na twoich barkach i w pewnym momencie w takim właśnie nieporozumieniu on chwycił za trumnę. W sensie, żeby też pomóc nieść trumnę, że uznał, że to jest jakieś coś, co chce zrobić. I nie wiem, czy to jest grabarz, który nosi trumnę na pogrzebie, ale że jemu praktycznie, wiesz, po palcach go uderzyli. Że nie, że ty nie możesz. Co też rozumiem, bo jakby może dojść wiele, domyślam się, że było wiele momentów, że ktoś, kto nie umie tego robić, bierze tą trumnę, ona się przewala, jest dużo większa chryja, nie? Ale sam moment tego, że masz kogoś, kto chce zrobić coś, jest to dla niego taki moment i wiesz, po prostu procedury są takie, że nie możesz, jest to skonfrontowane z tym, że ty nie na własnym pogrzebie, ale na pogrzebie osoby ci ważnej i nagle masz moment, o kurwa, co ja zrobię, wiesz, że... Chodzi mi o to, że te życiowe momenty są bardzo dla mnie... plastyczne, w sensie, że coś w nich jest. I w tym Heweliuszu, wiem, że teraz widzę, jaką drogę przeszliśmy. Żeby nie było, że tam też jest dużo właśnie takich fajnych momentów. Ja to nazywam te momenty, kiedy ktoś nie zawsze wchodzi w próg. Nie? Że w filmach zawsze ludzie wchodzą idealnie w drzwi, a w życiu tak nie jest. No tak. No co, nigdy nie zahaczyliście...
Ja bym chciał, żeby Tomasz Raczek zrobił taką recenzję Heweliusza. Więc nie każdy wejdzie w próg. No tam ewidentnie nie każdy. Jakby w ogóle słuchałeś tego reportażu, bo jest taki świetny reportaż Trójki, 5 odcinków chyba można sobie przesłuchać. Prawdziwa historia. Pan chyba czy Jarek zrobił taki... No świetne to jest w ogóle, bo tam jest mnóstwo archiwalnych nagrań i tak dalej. O całej tej katastrofie. No i to jest w ogóle mega ciekawe, jak on sobie rozkmija, jak to się tam działo z różnych perspektyw. Mówią też ludzie, którzy przetrwali, ludzie, którzy wtedy byli zaangażowani.
Muszę ci od razu przerwać. Ja w ogóle nie znam historii Heweliusza, więc też mi tego nie spoileruj.
Nie, no nie, w sensie... nie będę spoilerował, no bo zachęcam do przesłuchania sobie.
No tak, tylko wiem, że ty zaraz mi masz powiedzieć prawdziwą historię i masz takie, ale ja ci nie spoileruję serialu, a ja mam takie, no spoilerujesz, bo ja nie znam prawdziwej historii. Kumasz, o co mi chodzi? Ja mam nadzieję, że
oni dopłynęli. To nie wiem, co ci powiedzieć, stary. No to...
No bo okej, dobra, no dobra.
Nie, ja tylko mówię o tym, że... Bo wiadomo, serial jest... Ja na razie jestem na drugim, ja też po jestem drugim odcinku.
Tak.
Świetnie się to ogląda i w ogóle wiadomo, że sobie to... tylko, że ja już jestem też właśnie po tym reportażu. Przesłuchałem sobie, okay. Byłem bardzo ciekawy, jak tam się, co się wydarzyło i tak dalej. Zachęcam w ogóle, bo to nawet będziecie już nawet, nie wiem, po obejrzeniu serialu, który na razie jest no, sztosiwo, jakby to wygląda. Kozak, tak zrobione, że tak, to zagrany jest świetnie, dykcje mają super. Ale też to, jak to jest zrobione, w ogóle ta cała akcent, sztorm, to wszystko to jest w ogóle no, niesamowita robota. Więc super szacun. No i też warto sobie poznać tę historię tak naprawdę od strony tej takiej, no jak to było tak właściwie, bo to wiadomo, że serial rządzi się swoimi prawami. To polecam, bardzo zachęcam.
Ja pamiętam, że kiedyś oglądałem właśnie podobny reportaż, właśnie prawdziwa historia Titanica. Co tam się dokładnie działo. To zresztą bardzo godne polecenie kanału na YouTubie, czyli ciekawe historie. On tam robi takie chyba 3-4 odcinki po 60 minut na temat różnych tematów. I między innymi był Titanic i znowu też taki...
Nie spoileruj, stary, bo ja też... Mam nadzieję, że DiCaprio jednak wszedł na te drzwi. No może się chyba.
Tak, w tym momencie przestałeś oglądać? Jak już był na drzwiach i masz takie, dobra, za dużo teraz. To sobie
poczekam,
zostawię.
Poczekam jeszcze z 20 lat. No, tak.
Nie każdy może wejść w drzwi, dobrze, bardzo fajne. Że w tej prawdziwej historii Titanica, i to też jest fajny w ogóle temat do dyskusji, że nie mówię o filmie, tylko o prawdziwym wypadku, gdzie w pewnym momencie są te procedury wiesz, ratowania ludzi i masz oczywiście dwa boki statku, nie? Które spuszczają łodzie ratunkowe. I po jednej stronie masz gościa, który jest idzie bardzo zgodnie z procedurami. W znaczeniu takim, że na jednej łodzi może być tylko 20 osób, więc jak jest 20 osób, to zrzucamy na dół i nie wychodzi, a z drugiej strony masz statek tonie, może się jeszcze 10 osób zmieści. Nie? I po drugiej stronie jest gościu, który jakby ładuje jak najwięcej ludzi, czyli na 20-osobowej tratwie nagle znajduje się 50 osób. Nie? I cały finał, w sensie wszyscy jesteśmy mądrzejsi po tym, co się wydarzyło, ale że ten, który ładował więcej ludzi, tam 80% ludzi z prawej strony się uratowało, a 20% z lewej, no to coś, no nie, bo 100% się nie uratowało, ale chodzi mi o to, że jeżeli byłeś po prawej stronie, to miałeś 80% szans na uratowanie, jeżeli byłeś z lewej, to 20% szans. I teraz jakby, no, jak to interpretować, nie? Bo z jednej strony możesz pomyśleć sobie, co za chuj, co za, wiesz, ten biurokrata, który, wiesz, mógł wrzucić więcej osób i nie wrzucił. Ale z drugiej strony jego myślenie było takie, hej, jeżeli ja wrzucę 50 osób i ta tratwa źle spadnie, bo będzie zbyt obciążona, to 50 osób się utopi, a ja przynajmniej mam pewność, że uratuję 20, nie? I wiesz, i wszyscy jesteśmy bogaci, o Jezu, jak można
ale
się...
Ale to też jest ciekawe, bo Heweliusza. To też jest cały ten reportaż i myślę, że ten serial... Przepraszam, bo gardło mi siada. Co się tam działo w garderobie, słuchajcie, nieważne. Ale to, no to też pokazuje lata 90. w Polsce. Jaka to była wolna Amerykanka, brak procedur jakichkolwiek, stare. I to jest niewiarygodne. Ja byłem wtedy knypem, ja miałem tam naście lat. Za 6 lat tam miał się rodzić dopiero mój człowiek, który pisał o mnie piosenki. Ja miałem naście lat i w ogóle, wiesz, to inaczej postrzegasz świat, nie? Tak. Ale jak sobie patrzę, w jakich czasach żyli moi rodzice, gdzie oni spędzili młodość, w tych czasach takiego przejścia z systemu w system i co tam się działo i jak to niewiarygodne. Ja pamiętam, że jak sąsiad kiedyś przekupował policję boczkiem. Mówi, oni, co pan tak szybko? No, panowie, coś tam. No nie, no tu by trzeba było coś, tu będzie badać. Kurde, mam boczek. O, to dawaj pan. Mówisz, Jezus Maria. A potem sąsiad pojechał inny do Niemiec, tam, bo go złapała policja i on też mówi, panowie, to ja tu mam tam 100 marek i oni jeb go na glebę, skuli go, mówi on, no nie mam boczku, ale... Wiesz, że jakby w ogóle, że taki świat inny zupełnie. Tylko tak mówię o tym, bo widzę też i słyszałem tam, co się działo w tym reportażu i tak ciekawy świat lat 90. Więc procedury były na Titaniku, a u nas jeszcze 100 lat później ciągle.
Znaczy, ja chciałem to zaprowadzić tą rozmowę do tego, bo znowu, idąc tym wątkiem, jak w sytuacji kryzysowej powinien się zachować i pewno wszyscy, nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, w sensie, że są przykłady katastrof.
Na przykład brak dźwięku.
że chyba to była na Concordii. Tak? Też to był statek, który
zatonął? Się...
Tak, dokładnie. Nie? I że tam też mnóstwo osób zginęło, ale ci, którzy się uratowali, to byli ci, którzy właśnie też nie słuchali się procedur. Nie? W sensie, że leciał komunikat, zostańcie w kabinach, a niektórzy po prostu mieli, nie, chuj, skacze do wody i ci się uratowali. A z kolei na przykład w 9-11 to większość osób zginęło, no bo po prostu leciał komunikat, opuścić budynek i wszyscy mieli tak, nie, w piździe, to jakby coś się dzieje na górze, ja za chwilę muszę coś zacząć kupować.
No to chyba też nie przestrzegali procedur.
No,
bo jest po prostu, tak, opuść budynek, ani nie, spoko, jeszcze nie.
Czyli wniosek jest tego, że nie ma złotej zasady. Nie? Czyli, no tak, no bo chodzi o to, że jedni złamali procedury, a drudzy się jej trzymali. W konkretnym przypadku różne były rezultaty. Nie? Czyli chodzi o to, że nie ma...
Nie wiem,
nie ma...
czy taki wniosek sobie możemy wyciągnąć po prostu. Ja chyba wolę, jak są procedury. To chyba wolę, wiem, co wolę złamać.
Tak? Ja widzisz, ja jestem bardziej zdanie, ja bym skoczył.
W sensie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja inaczej. Ja nie mogę ci powiedzieć, co ja bym w tym momencie zrobił, jakby była sytuacja.
Wiadomo.
Ale wolę wiedzieć, że zbiegamy tędy, niż wszyscy stoją przy windzie i próbują wcisnąć, jak płonie hotel.
A ja mówię,
fajnie, że jest procedura, że jednak tędy zbiegamy, nie?
A wtedy... Ja mówię o sytuacji, że przecież statek tonie i lecisz jakby, zostańcie w pokoju, i ty wyglądasz przez okno i masz takie, kurde, mogę skoczyć? i widzę, że ja znam swoje umiejętności i tak dalej i kurwa, no ja, wiesz, no nie wiem, złamię nogę i to jestem w stanie w ciemno wziąć,
no dobra, ale jest jakaś baza, jest jakaś procedura, w sensie to ktoś próbował rozkminić na podstawie
mi o to,
różnych...
Ja bym bardziej zaufał sobie niż procedurze.
Ja wiem. No. Ja wiem, że tak by było.
No.
Prawdopodobnie potem byś sam prowadził podcast. Moi drodzy, nie, a to człowiek, który miał procedurę... O nie, ma go z nami.
A, ja byłem przekonany, że to ty umarłeś w tym scenariuszu.
No tak.
A, okej, okay, no, okej, okay, sorry, no, sorry. Okej, okay, no, 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 tak.
I wtedy
no.
Byś powiedział, nigdy nie miałem racji, ale teraz miałem.
Tak, no. No tak, no, jest kilka takich przykładów, nie? Albo to jest chyba najfajniejsze. To też jest zresztą film na Netflixie, prawdziwa historia o tym hotelu w Indiach, który terroryści, którzy wbijają, rozstrzeliwują wszystkich w mega bogatym hotelu w Mumbai. I że masz w pewnym momencie jednego gościa, który właśnie widzi, że są strzelają i po prostu jest na czwartym piętrze i mówi, dobra, chuj, złamię nogę. Że w ciemno biorę, jestem w stanie, widzę ten i wyskoczył, przeżył, złamał nogę. A wszyscy mówili, że masz zostać w pokoju i wiele osób, które zostało wystrzelane. I też mam w takiej sytuacji, też chciałbym myśleć sobie, że chuj, czwarte piętro skacze i przeżyje. Ale no w sumie nie wiem, do czego to prowadzi, bo mógłbym też umrzeć, no.
Ja uważam, że procedury powinny być. A ty jak chcesz se złamać, to se złam.
Tak, no. Nogę, ja bym skoczył z czwartego piętra, się... strzelają.
No bo nie zatrzyma. Nie chodzi o to, że wszyscy pewnie siedzą w pokoju, czekają aż... I chyba nie na tym chyba polegają te procedury, tak mi się wydaje.
No tak, tam było. Tak tam dosłownie było. Że dostałeś komunikat, że w hotelu są terroryści i masz się zamknąć w pokoju, żeby oni mogli wejść do twojego pokoju. I co tam się zresztą... Tam był motyw, że po prostu ci terroryści się skapnęli, że już nie mogą, wiesz, tak łatwo, że ludzie zabarykadowali, więc wzięli recepcjonistkę, która dzwoniła do ludzi, że już nie ma terrorystów.
No i widzisz, i ta złamała procedurę.
No tak, no. I też zginęła tak swoją drogą, no.
Łamiesz procedury? Jak tam chcesz, stary? Zobaczymy, co będzie. Jak nagle zacznie się sypać ten budynek, zobaczymy, co się wydarzy. Jakie są procedury tutaj?
Czy ty dotykasz ławki, na której jest napisane nie dotykaj? W sensie farba?
Nie.
Nie dotkniesz?
A po co?
Żeby sprawdzić.
Ale po co?
No bo są ludzie tacy na świecie jak ja.
No.
Jeżeli ja już to wiem...
Ja stoję obok ciebie i ja wiem, że ty dotkniesz i jak będziesz czysty, to ja se siadam.
Ja jestem gotów teraz i naprawdę jest szansa, że to zrobię, ale tego nie wiesz, czy to zrobię, więc musisz uważać, że znajdę wszystkie ławki, na których siadasz i nawieszę tam karteczkę, nie siadaj, bo farba i do końca życia tam nie usiądziesz, bo nigdy nie sprawdzisz. Nie wiem do końca, co przybiłem tutaj, ale...
No, ale... że będziesz przyklejał karteczki na wszystkich ławkach, na których siądę, zanim ja siądę, to ty przykleisz.
No.
Powodzenia.
No.
Gdzie jesteś w przyszłym tygodniu?
Dobra, no. Ale coś ci zrobię.
I to pewnie na wrestlingu.
No.
No nie wiem, ja jestem z tych takich nudnych typów, co jak widzą kartkę nie siadać, to nie siadam. Mhm.
No dobra, no ja wykorzystam tę informację jakoś kiedyś i możemy przejść do pytania.
Urszula Sokół napisała, film Bugonia. Co o tym myślicie? Chciałabym od was to usłyszeć.
Nie oglądałem, nie słyszałem, nie wiem nic o Bugoni.
Naprawdę, no a wy znacie? No właśnie, Urszula, weź się ogarnij. No. Wymyśliła sobie tytuł i... Marek Olczyk. Odpowiedzcie Urszuli. Nie, żartuję. Marek Olczyk. Co diablo szeptał Piotrkowi do uszka w ostatniej rundzie?
Mówiliśmy na poprzednim podcaście. Chętnie to jeszcze raz opowiem,
czyli
bo to jest
nie
dzikie.
Szeptał.
Nie szeptał, tylko mi gryzł, no. Wkładał, tak, no.
Gryzł a, bo wy jeszcze nie znacie tego odcinka.
Był. A, no.
Dobrze, wiem, że część tak. Część szanuje procedury, część nie, spokojnie. Procedura jest taka, że wszyscy mieli mieć przesłuchane, kurna, i być na bieżąco.
Na
ale będzie... ktoś se łamie procedury i... A ja se nie przesłucham. No i teraz nie wiecie, o co chodzi. Łukasz Kokos Kukla. O! Ktoś się zakochał. O. Jest tutaj?
Jest tutaj? O, super. No to...
A! No to ja, patrz teraz.
A chcesz zadać to pytanie? W sensie, czy przeczytamy? Okej.
Okay. Może, nie wiem, co tam tutaj pisze, ale ja jestem kokosowy.
Świetny impression. Czy ty nagle tu usiadłeś, czy...
Dobra, żartuję. Łukasz Kokos Kukla napisał tak. Może kolejna książka napisana przez Piotrka? Pokora i skromność, czy jak pokonać mistrza świata w boksie? Czy też inna napisana przez Abelarda? Cichy świadek, czyli jak żyć w cieniu Sławy Szumowskiego? Pierdol się, kokos! Nie, masz rację, to był odcinek o Piotrku, no nie oszukujmy się. No, to był...
mogę ci...
Ale kto walczył z Diablo, z Mistrzem Świata? No Piotrek, no to zasługiwał na swój odcinek.
Powiem ci tak, byłem... Dziękuję.
Nie wiem, czy tobie bili brawo, czy mi, że ja tak powiedziałem. To... Typ zbyt gorszy rozpoczął i nie wiadomo, co się wydarzyło.
Mogę tylko powiedzieć... Mogę tylko powiedzieć, że no, ten motyw tego szczęścia i tak dalej, który w ogóle my się spotkaliśmy na tym podcaście, to było chyba 3 dni po walce i tak dalej, więc to było super. Teraz pojechałem na trasę z chłopakami z Please Stand Upu, gdzie jest między innymi Błażej, Darek i tak dalej. No i naturalnie, wiesz, no, spotykasz się z kimś w busie, akurat ktoś przyjechał do hotelu i naturalnie ludzie mi zadawali, wiesz, no pytania, ja to staram się odpowiadać, no, chętnie o tym poopowiadam. To trwało jakieś pół godziny. Po pół godzinie, jak już ktoś usłyszał, że komuś innemu o tym opowiadam, to Błażej już od razu miał takie, ja pierdolę, a ty znowu o tym. Ja mam takie, nie, no to jest inna osoba, ona mi się zadała pytanie. Tak, kurwa, jasne. Więc stary, moje szczęście z opowiadania tej historii na trasie trwało jakieś 15 minut, dopóki to się nie odwróciło w to, że wszyscy na trasie zaczęli mówić, ja pierdolę, a ty znowu o Diablo będziesz gadał, nie? Ja mam takie, chłopaki, gdzie jest toaleta? Bo to Diablo w niej jest.
Bo pojechałeś trasę z komikami, wiesz jak to wygląda. Z komikami to nie jest łatwo pogadać o poważnych sprawach, jak boksowanie z mistrzem świata.
No ja tak po prostu miałem nadzieję, że to będzie trwało tak... No, no godzinę. Wiesz, to było 30 minut i 2 rozmowy na korytarzu i już jakby skreślone, nie możesz o tym więcej gadać, bo się popisujesz.
A nie mogłeś ich wszystkich w busie zebrać i po prostu...
No to też nie pomogło, jak powiedziałem, dobra, to chodźcie wszyscy razem, wam opowiem. I Błażej miał taki, ja pierdolę, naprawdę będziesz zbierał ludzi, żeby wszystko opowiedzieć?
No z Błażejem nie wygrasz.
Tak, nie, on jest nie do pokonania. Ale...
Odwrotnie niż Diablo.
Tak, no. Błażej zbyt goszczy, tak to po prostu chcę, żebyś wiedział.
Oni się tam wszyscy znają.
Krajewski. Krajewski, no tak.
Dobrze. Ewelina Sztitna. O! Ewelina Sztitna. Tak mi się wydaje. Czy jest z nami może? Nie ma. To olać. Nie, żartuję, żartuję. Pytanie do Abelarda. Nad czym teraz pracujesz? Program nagrany, książka napisana? Przepraszam. Czym zaskoczysz nas teraz? Pewnie biografią mojego przyjaciela Piotrka Szumowskiego. Jak zwalczyć w 15 minut i pierdolić o tym przez 6 lat. Albo jak zabiłem Błażeja Krajewskiego, który chciał skraść moją sławę. Na razie się skupiam, a trochę właściwie na, chyba muszę się skupić na promocji książki, bo się okazuje, że dostałem dość całkiem sporo zwrotów, że się dzieciakom podoba ta książka.
O.
Tak, aż się tak ucieszyłem. I że dorośli też piszą, że lubią z nimi sobie siedzieć, bo jakby to jest tak trochę i dla nich, i dla tych małych, i dla tych starszych. Ale jak się okazuje, że jednak trzeba oprócz napisania książki też ją wypromować. Bo to tak dotarło tylko do naszej jakiejś tam ekipy od stand-upu. A pomyślałem sobie, że ja sam lubię takie bajki, które mogę sobie, wiesz, przeczytać czy posłuchać z dziećmi swoimi i nie ma ich za dużo tak bardzo. I tak pomyślałem, że może bym gdzieś spróbował to coś gdzieś to dalej.
A jak poznać. Będziesz to promował?
Nie mam pojęcia, jeszcze tego nie umiem robić, jak widać. Więc
ale czy to jest na przykład chodzenie po wywiadach, w sensie...
Może tak, może coś takiego. No, jakiś bookstagramerzy to jest taka siła podobno fajna, duża, która jest dużo różnych ludzi, którzy czytają książki, piszą o książkach, rozmawiają, robią różne swoje właśnie takie podcasty i tak dalej.
A pomyślałbyś na przykład, ja wiem, że to nie jest do końca w stylu naszego jakby bycia komikiem, nie? Ale w sensie, że telewizja śniadaniowa, coś z dziećmi, coś takiego, wiem, że to jest trochę...
No taka... miałem taką opcję, no. Że, ale ja nie jestem fanem telewizji śniadaniowej. Tam to jest nagle to, że ktoś opowiada o tragedii, że 16 osób utonęło i za chwilę a tutaj książka dla dzieci! I ty, nie wiesz, między sernikiem a tragedią wjeżdża ktoś, to czesze psa i właściwie po 2 godzinach telewizji śniadaniowej nie masz pojęcia, co tam się działo, kto czesał kogo i gdzie była książka o tragedii dla dzieci. Jakby to wszystko ci się bierze. Mm-hmm. Nie, no nie jestem fanem.
Ja kombinuję, w sensie myślę na tym, jakie są, bo z jednej strony chcesz to promować dzieciom, nie? Więc, znaczy, ale no, de facto nie, chcesz promować rodzicom, kupują dzieciom.
Że mogli, no tak, no bo dzieci to jest do takich dzieci, które raczej kieszonkowego to tak...
Więc moim zdaniem powinieneś mieć jakieś reklamy w pubie. Wiesz co chodzi, że chodzisz do pubu i tam są po prostu zmęczeni rodzice i to masz takie, to dla ciebie będzie, to coś dobrego w domu.
Dobra podkładka pod piwo. Tak, no. No nie wiem, nie wiem, bo muszę o tym pomyśleć. Ale kiedyś mi to powiedział jakiś reżyser filmowy, taki z znanego filmu, który kiedyś odniósł sukces. Już mało to pamiętam, co to było, ale opowiedział mi, że fajnie, że tam sobie wymyślasz rzeczy, fajnie, że robisz sobie tam ten, ale teraz to jest produkt. Po prostu jak kończysz pisać, kończysz, nie wiem, nagrywać, montować, cokolwiek. W pewnym momencie to staje się jak buty, jak, wiesz, jak lizak, jak coś. To jest produkt, który trzeba sprzedać.
Tak.
Nienawidzę tego etapu, bo trzeba coś wciskać albo jakoś, no ale faktycznie tyle, co się widzi dzisiaj, ile jest przedmiotów, ile jest twórczości dookoła. My wspominamy sobie, wiesz, ty rzucisz jakiś ten tytuł spektaklu i rzucimy jakiś serial, ktoś rzuci książkę za 5 sekund, zapominamy, bo jest 30 innych tytułów, a nawet jak nas coś zainteresowało, to jak sobie nie zapiszemy, a nawet jak zapiszesz, to nie zajrzysz do tej notatki. Tak. Milion tego jest, więc gdzieś trzeba się faktycznie przepychać, a to jest zawsze takie...
Ja też widzę dokładnie ten etap, nie? Że ja trochę jeszcze krok wstecz, że... Naprawdę? Tak jest.
Trochę zgasłeś.
Dźwiękowiec mnie, kurde, pochwalił.
Ksawery potakuje, więc na pewno było parę decybeli niżej.
Chodzi mi o to, że ten moment, kiedy zaczynasz, wiesz, no nie chcę, też nie lubię tego słowa, że tworzymy sztukę, ale rzeczywiście jesteśmy jakoś zaangażowani w to, że robimy ten stand-up i tak dalej. I dla mnie na przykład takim etapem, gdzie zaczynam się na to patrzeć zupełnie inaczej, jest nagranie. W znaczeniu takim, że okej, zrobiłem nagranie i teraz trzeba to zmontować. I to jest zupełnie inna bestia. I może ci się podobały żarty, które mówiłeś w trasie, ale na nagraniu nie wyszły i tak dalej. I żeby tutaj po prostu wziąć kogoś z zewnątrz, tak samo jak do promocji, że po prostu ci bierze ten produkt i mi opakuj go jak najlepiej, bo ja byłem tylko odpowiedzialny w jakim stopniu do tego, co jest po prostu na żywo.
Tylko, że wiesz, nasze mordy się przydają. My jesteśmy takimi trochę typami i no, nasza morda jest ważna. Nie? Jak też... ja byłem na targach książki, jak byłem w Krakowie, no to jak byłem tam przy tym stoisku, no to ludzie, o tu, dzień dobry, cyk, piona, fajnie, sympatycznie, działo się cały czas. Jak wszedłem coś zjeść, to nic się nie działo. Wracałem i byłem chyba jedynym autorem, no nie mówię, że jedynym, ale mówiłem ci już o tym, że byłem jedynym chyba autorem, przynajmniej jak tak patrzyłem, każdy autor miał po 2 godziny spotkań.
Tak.
A ja byłem cały dzień jeden i drugi. To było super, bo dużo dobrej energii, ale wiesz, 8 godzin jesteś w akcji, cały czas się uśmiechasz, tutaj gadasz, tutaj to. No, zupełnie inny rodzaj działania, no bo ja nie jestem, wiesz, znanym twórcą książek, pisarzem czy autorem, tylko jestem typem tutaj od żartów. Akurat mieliśmy stoisko przy szatni, ludzie sobie... O, dzień dobry, co mam tu robić? No i... Więc wiesz, ta morda się jednak nam przydaje, więc my tak nie możemy się zupełnie z tego, wydaje mi się, wyłączyć. Ale nieważne.
Kolejne pytanie od patronów. Tutaj też może
albo
dodam,
list
że...
z ZUS-u.
Ja też dodam, że jeżeli tutaj na żywo jest ktoś na widowni, który miałby jakieś pytanie, no to też, nie wiem, możecie jakoś...
Tak, bo zostało nam 3 pytania i potem jakbyście chcieli nam coś zadać, to spoko. Jak tak. Nie, to być może Kokos jeszcze z czymś wyskoczy. Remek Osicki. Zakładając, że reinkarnacja jest prawdą, jak myślicie, kim, czym byliście w poprzednim życiu oraz kim, czym będziecie ewentualnie chcielibyście być w następnym? Pozdrawiam nas serdecznie. Mm-hmm.
Kim bym chciał być w poprzednim?
Kim byś chciał być w poprzednim, ale nie byłeś? Sępem podejrzewam.
Ja kiedyś miałem teorię, że byłem latynosem. W sensie... Tak, no. No, nie, no chodzi o to, w sensie, że jak jestem na przykład w Ameryce Południowej, to mam takie, ja jakoś za dobrze czuję ten klimat. W sensie, że tak czuję, że jakoś nie znam dobrze tego języka, ale wszystko kumam. I mam takie, że to może być, że po prostu w poprzednim życiu byłem, wiesz, konkwistadorem czy coś w tym stylu.
O Jezu, to no. Najgorzej. Co za gnida, która wycięła w pień całe kontynenty ludzi.
No, ale też spoko.
Ja nie chcę ci wjeżdżać, jakby nie chcę ci wmawiać, jak masz się czuć z wymordowaniem milionów niewinnych ludzi za złoto. Skur... Nie chcę ci nic mówić.
To jest w ogóle też ciekawy etap historii, nie? Bo tak mówimy, wiesz ile było tych, ci ludzie, którzy tam, nie wiem, pokonali Azteków, nie? Kto wybudował Machu Picchu? Inka, nie? Dobrze mówię, Inka, Inków, no. Ale tak naprawdę mam na myśli Azteków teraz. Chodzi mi o to, wiesz, ile żołnierzy było potrzebnych, żeby całą tą cywilizację zajebać? Stary, to był jeden statek. No. Był jeden statek, tam z 50 osób po prostu weszło. I masz takie, kurde, i pokonali, wiesz, i tam były setki tysięcy tych Azteków. I masz takie,
ale oni przestrzegali procedur.
No dokładnie.
Oni siedzieli, czekamy, nie, nic się...
No wiesz, jakie są główne jakby powody, dlaczego tak łatwe to było do zrobienia, nie?
Choroby.
Choroby, absolutnie, zdziesiątkowały, bo po prostu przewieźliśmy nasze choroby. Drugie to było to, że oni nas uznawali za bogów. To też w ogóle ciekawy wątek, nie? Że po prostu w ich kulturze cały ten motyw połączenia ze zwierzęciem, nie? Czyli że na przykład ktoś jest tam jaguarem i umie go świetnie naśladować, to w takim razie jest królem, bo kiedyś był jaguarem. Jak oni zobaczyli człowieka na koniu, to mieli takie, no to jest to, na co czekaliśmy. I my przyjechaliśmy na tym koniu, cali na biało i...
Ty przyjechałeś. Fajnie, jak się od razu podłączył. No i my przyjechaliśmy. A pamiętam też, jak w 69 wjechaliśmy tutaj do was.
No tak czy inaczej, w sensie, że oczywiście współczucie. Oczywiście. Ale też z drugiej strony...
Maybe.
Ale jeżeli was było 100 tysięcy i ich było 50, to nie masz takie, no kurwa, ale też kozacy?
Ale jak kozacy?
No, że jeżeli w 50 chłopa najebałeś 100 tysięcy innym chłopom, to mam takie, no kurwa, no źle, ale też imponujące.
Ja rozumiem.
Wiesz, o co mi chodzi? Powiedz tak, jeżeli uderzysz jednego żula, o, nie możesz. A jeżeli uderzysz 100 tysięcy żuli? No poczekajcie, żule... pomyślcie o tym. Poczekajcie, pomyślcie. Od razu, o Jezu,
czyli
jak możesz uderzyć żuli.
Te wielkie cywilizacje żulami.
Ja mówię, że zrobienie jednej złej rzeczy jest złe, ale zrobienie 100 tysięcy razy złej rzeczy, to masz... Już w pewnym momencie przechodzisz, jak wiesz, nie wycofam się z tego.
Stalin tak mówił. Stalin mówił, że śmierć jednostki to jest tragedia, ale milionów to jest statystyka, więc...
Mówisz o bohaterze Józefie, tak? Czy...
O twoim pradziadku?
No, Stalina bym nie wrzucał do tej kategorii, ale...
Dlaczego nie?
Bo coś mnie w tym gryzie. Jeszcze nie umiem ci tego do końca nazwać, ale... Chyba chodzi, że my wtedy byliśmy tymi... A tutaj to... O, no tak, to trzymał kij.
Kim ty byłeś wtedy?
No chodzi, no z kim się bardziej...
A, bo ty mówisz o tych poprzednich życiu swoich.
No ja mówię, że...
Ty byłeś latynosem, bardziej... czy typem, który po prostu...
No gdzieś tak mieszam tutaj się w tej mojej narracji, ale chodzi mi o to, że Stalin był zły, bo nas bił, ale konkwistadorzy byli dobrzy, bo my ich biliśmy.
Kto kogo bił? Bo już kiedy konkwistadorzy byli dobrzy?
Staram się to uprościć, jakby, że wiesz, no po prostu... Punkt siedzenia zależy od, kto ma kij.
A ja chyba byłem chrząszczem. Ja byłem chrząszczem, samotnikiem. A potem zdechłem i ty się pojawiłeś, mówię, ja pierdolę. A chciałbym być znowu chrząszczem, samotnikiem.
Chrząszcz, samotnik? Ten co?
Nie wiem, czy taki był. Ale bardzo bym chciał być taki.
Czy chrząszcz nie jest główne skojarzenie, że w gównie się taplają?
No ja cały czas mam wrażenie, że się taplam w gównie. Od 70 paru odcinków. Ale to są dobre pieniądze, wiesz.
Tak, tak, no.
Ja cały czas reklamuję czarne ubrania.
No dobra, a ty kim byś chciał być?
Ja chciałbym być tym jednym Aztekiem, który ci wpierdolił. Ja bym powiedział do tych wszystkich, poczekajcie, ja to załatwię. A powiedz mi, w którym roku... I by ci się spaliło styki i tyle. Mhm. A powiedz, odmień dobrze stół z powłamanymi nogami. Stół z powłamanymi nogami.
To jest jedyny, który nie umiem i chyba o tym wiesz, nie?
Jest jedyny? To...
No.
A co
no
umiesz?
Każdy inny umiem, daj mi jakikolwiek. I powiem ci perfekcyjnie, chrząszcz.
Chrząszcz brzmi w trzcinie.
Najłatwiejsze.
W Rzeszynie.
Dawaj od razu następne, bo nie chcę się popisywać.
No. A stołu nie potrafisz?
Stołu nie potrafię. Stół z powyławymanymi nogami. No, nie umiem.
To jest jedyny podcast, w którym od śmierci milionów Azteków i Majów i Inków możemy przejść do stu z powołowy. Tego nie potrafię. Ale zajebaliśmy 4 cywilizacje. Uwielbiam to. Ja lubię z tobą gadać. To jest...
A wiesz, że Machu Picchu stworzyli bez koła? No, tak było. Więc nie mieli koła, a stworzyli Machu Picchu. Czyli znowu, imponujące. No tak jest. No to ci patrzysz na mnie, jakby tak nie było.
I musieliście ich zabić wszystkich?
No też jak koła nie mieli.
A nie lepiej, żeby wam też pobudowali coś? A teraz zobacz, jak się budują teraz osiedla.
Nie.
Mają koło i chuja potrafią. A ty płacisz tyle kół, żeby to...
A ja ci powiem więcej, stary. Machu Picchu zostało wybudowane bez używania koła, Nie było też w ogóle, to też jest bardzo ciekawe, nie było pieniędzy. Nie było, w sensie, że Inkowie nie mieli waluty, no, że nie mieli, no tak, waluty, to jest dokładnie to słowo. Więc i nie mieli zwierząt zaprzęgowych. I tachali kamienie chuj wie skąd. I po prostu, a wiesz w ogóle, czym jest Machu Picchu, tak z tym?
Widzę, że ty sobie świetnie prowadzisz tę rozmowę.
No, seria ciekawostek, czuję, że lecę jak z karabina. Wszyscy są tutaj zaintrygowani.
Z karabina? Uwielbiam. Już jedno polskie słowo od razu jeb o skały. No dobra, no to czym to jest Machu Picchu?
Machu Picchu? Już ci mówię, czym jest, bo... Pozwól, Ksawery, ja to przejmę. Machu Picchu, o ile dobrze pamiętam... To jest...
Pamiętaj, że możesz mieć rację i się też trochę pomylić. To jest wpisane w ciebie.
Machu Picchu to jest generalnie tam struktura... Dlaczego Inkasi? Dlaczego Inkas?
Inkasenci.
Inkas bardzo szybko zbudowało swoją cywilizację, bo ich czynnikiem wyróżniającym spośród innych cywilizacji było to, że oni jak podbijają, dotychczas było tak, że jak podbijasz jakąś cywilizację, to po prostu mordujemy, palimy i tak dalej. A ci zrobili to, co zresztą Imperium Rzymskie robiło, czyli że wrzucamy ich do siebie, nie? W sensie, że narzucamy im własną religię, że dajemy im własne prawa i tak dalej i plus minus to się udawało, oni się rozrastali. Problem był taki, że oni nie... Słucham? Jestem przy pytaniu. W zasadzie to ty przerwałeś. Nie wierzyli w śmierć. To znaczy, że jak był dowódca i on umierał, to oni nie wierzyli, w sensie, że on dalej żyje. Nie? W sensie, że on... Że był mumifikowany, mam nadzieję. Ale był jakoś, że jego ciało i było dalej tak, jakby on rządził. Czyli wszystko, co on miał, dalej zostawało, że nie było dziedziczenia. Rozumiem, czyli że jak on miał swój pałac i on umarł, to nie można było, że następny król bierze jego pałac, tylko kolejny bierze jego ten. I Machu Picchu to było, to był dom wypoczynkowy. W sensie, że on miał...
Może tak być.
No.
Na pewno tak jest.
I później ten dom wypoczynkowy dla tego króla, no bo cała siedziba, to, w sensie Machu Picchu jest blisko Cusco. Cusco to była stolica Inków. I jak król, w sensie, który wybudował Machu Picchu, prawdopodobnie też miał na imię Machu Picchu, ale to kurwa nie wiem...
Tego akurat nie wiesz.
Tego akurat... Na moje pewno miał na imię Picchu Machu i dlatego nazwał Machu Picchu od... Wiesz, tak no.
Wiadomo.
I jak on umarł, to po prostu Machu Picchu było już nieużywane, ale nie mógł ich... Bo on dalej jest jego. Nie? Więc trochę zarosło i później konkwistadorzy nie mogli tego znaleźć i dopiero znaleźli to po dziesiątkach lat i dlatego to przetrwało i to jest dom wypoczynkowy, odpowiadając
super,
na pytanie.
Super.
Dobrze? Dobrze, Ksawery? Dobrze to powiedziałem? Tak? No? Że miało kanalizację. No kurwa, też może, no. Czuję, że... Nie, wspólnie jesteśmy dobrym duetem, ale czuję, że ja wniosłem więcej. Ale też już dużo miałem, więc jakby nawet dodać trochę tego takiego... Super. No, 150 nie 60, no ale znowu, no to jest mniej więcej tyle samo, nie? W sensie...
No. Piotr Suchoduł, że tak przerwę tę piękną wyprawę do Ameryki Południowej, kiedy wspólny występ na scenie w parlamencie na przykład i obydwa programy. Jezu, przepraszam.
Chcesz, żebym ja czytał?
Przepraszam, ja umieram.
Wszystko dobrze, Abelard?
Nie wiem.
Okej, okay, ja... Jak masz jakieś pytania...
Zrobimy napisy.
Jak masz pytania na temat jakiejkolwiek cywilizacji, ja mam 10 minut.
Wiem. Teraz dokończ to i potem jedziemy o tych...
Remek Osicki zadaje pytanie. Zakładając... A, to już było. Piotr Chodu. Kiedy wspólny występ na scenie w parlamencie, na przykład obydwa programy jako fani wahania, to by się sprzedało na pewno. Czy, tak, rozumiem. W sensie, no tak, chodzi o to, czy byśmy kiedyś wystąpili razem na scenie. Chyba tu jest to pytanie.
Właśnie jesteśmy w tym momencie. No dobra, mamy ostatnie.
Ostatnie pytanie, ja pozwolę sobie przeczytać, bo ktoś nie umie.
Odjęło mi mowę po twoim wywodzie o Machu Picchu.
Ala Dziaczuk zadaje pytanie. Nawiązując do dzisiejszego odcinka, jak Piotrek i czy w ogóle podniósł się po tygodniu idealnym? Czyli to jest nawiązanie do tego, że rzeczywiście ten tydzień z Diablo, była pierwsza piosenka problemu, później Diablo. Jaki był ten tydzień? Rzeczywiście był ciężki.
Rzeczywiście już miałem... nie chciał słuchać?
No tak, że codzienność mnie uderzyła. No zresztą, kurde, to jest zasada, której nie powinienem łamać, ale trochę nawet ci na zapleczu o tym opowiedziałem, nie? Czyli, że jedna... Dobra, chuj, jesteśmy w dobrym gronie. Że jedna z podstawowych zasad stand-upu, który jakby wszystkim młodym komikom się zawsze powtarza i to jest dobra rada, to jest nigdy nie mów ludziom, że było źle na występie. Nie? W sensie, że ludzie tego nie wiedzą. I rzeczywiście ja ostatni tydzień miałem... Nie były to złe występy. To jest, jestem pierwszą osobą, która by wam powiedziała, ale też może kłamie. Że miałem ciężkie występy. Miałem takie, po prostu miałem takie występy, gdzie czułem dużą ścianę między sobą a widownią. Bo miałem takie, dlaczego wy nie chcecie słuchać o Diablo? W sensie...
Przecież to jest dwugodzinna opowieść o 15-minutowej walce.
Tak, no.
Pytanie,
W sensie... On wiadomo, że mógł, szczerze mówię, oczywiście mógł mocniej. Poczekaj, w sensie to też
było pytanie, tylko powiem tym, którzy nie ten. Hmm. Czy bolało go, jak go walił diabłu po brzuszku? Takie było pytanie.
Takie było pytanie. Tak, bolało. Wiem, że mogło być dużo mocniej. I wiem, że on też bardzo miło z jego strony, że on na przykład nie uderzał mnie za bardzo po twarzy. Nie wiem, czy to na przykład widziałeś na powtórce, że on dużo ciosów wyprowadzał tu. Nie, w sensie, że mógł mi na szczękę, ale on trochę to zniżał, więc jakby mógł mocniej mi uderzyć, ale na tyle celnie bądź niecelnie, żeby mi to...
Nie... Takie
było pytanie.
No dobra, no to ten podcast będzie bardzo krótki od tego momentu. Tak, bolało. Następne pytanie. Sorry. Czy ktoś jeszcze chce...
A jak cię walił gdzieś tu, to ja mam wrażenie, że celował w grydykę. Żeby cię po prostu zabić.
Żeby tak po prostu... No tak, no. Może tak robił. Skurwysyn.
No właśnie, słuchajcie.
Nie ma go?
Ja tylko chciałem rzucić okiem. Jezu.
Ja cię przepraszam
was bardzo. Mi głos odchodzi. Jestem tak wzruszony, że się widzimy. No, wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, że cały dzień się trzymałem. Jeden odcinek mamy się... A teraz będzie...
Słuchajcie, to ja proponuję zrobić tak, żeby rzeczywiście zaoszczędzić trochę twojego głosu. Czy są tu jakieś pytania, jakieś możemy zrobić quick fire, coś takiego? Tu jest na przykład pytanie, dawaj. Dlaczego nie występujemy...
Proszę, bo nie dokończył. Wszyscy stand-uperzy po prostu co? A wszyscy omijają. No, słuchaj, stary, powiem ci szczerze, bo mamy to w środowisku powiedziane. Zielona Góra, to jest takie gówno. Nie no, stary, co ty? Bardzo lubię. Gram zawsze w Kawonie. W Kawonie robiłem testy. W zeszłym roku z Summertime też byłem tam z 4 razy chyba. Więc co ty wiesz o Zielonej Górze, jak ty? Janusz Pietruszka prowadzi tam scenę stand-upową. No może teraz rzadziej prowadzi, ale tam wszyscy grają w Kawonie właściwie. Ostatnio Rutek grał w Auli. Co ty mi tu... No, na tym byłeś. No to co ty mówisz, że wszyscy... Kim ty w ogóle tu jesteś? Aż mi głos wrócił.
Ja chciałem
weź mu coś powiedz, bo ja nie wytrzymam. Weź go boksnij.
Boksnij?
Nie wiem, jak to wy to mówicie w branży.
Ja chciałem powiedzieć, że nie występujemy w Zielonej Górze, bo to strasznie daleko, a później sobie zdałem sprawę, że ty przyjechałeś z Zielonej Góry tutaj i mam takie, aj, to nie będzie dobry argument. Ale... Ile jechałeś z Zielonej Góry tutaj do Gdańska? 5 godzin 20 minut samochodem. No.
I jeszcze jeden dzień.
I jeszcze jeden dzień, tak? Czy ja byłem w Zielonej Górze? Ja ci też powiem, że znowu, ktoś inny mi układa kalendarz. Ja nie wiem, czemu nie byłem w Zielonej Górze. Ale powiem mojemu menedżerowi, że jest zwolniony.
Bo typ z Zielonej Góry przyjechał.
Mamy coś jeszcze? Jakieś jedno, drugie, trzecie pytanie? Coś ten? Ja trochę
historię ty improwizujesz, czy tak, nie wiem, tam uczyć się przedtem?
Tak. Ja wiem, że ty lubisz krótkie odpowiedzi, więc ja nawet nie będę wchodził. Ja wiem, że tylko dwa słowa więcej. Kurwa, proste pytanie było.
Co? Chodzi o promocję książki, bo telewizja nie, to może do kogo płacić, bo jak rozmawiał z tobą,
Pytanie po prostu powtórzę, żeby nasi słuchacze w internecie, żeby promować książkę, czy byś poszedł do podcastu Imponderabilia, tak w skrócie.
Ja
po prostu
ogólnie
to...
będę się zastanawiał właściwie, gdzie, co mogę pójść i pogadać o tej książce, ale na pewno nie w tym tygodniu.
Ja też. Słuchajcie, na tym etapie chciałbym zmienić zasady gry. Czy ktoś ma więcej pytań do Abelarda? Jakieś takie długie, może jakąś opowieść byście chcieli od niego usłyszeć?
Geneza wahania, jak powstało?
Geneza wahania, jak powstało?
O, no to tu akurat ty możesz powiedzieć.
Nie, no dobra.
Nie, no, no ale nie, no. Ale...
Geneza wahania była taka, że jak ja przyjechałem z drugiej podróży dookoła świata, wcześniej robiłem podcast z Rejentem i zawsze wiedziałem, że chcę kontynuować podcastowanie i wiedziałem też, że będę się wyprowadzał z Warszawy z wielu różnych czynników i Gdańsk był super okazją, bo po prostu mieliśmy jakieś fajne mieszkanie wynajęte i nie to pytanie zadajesz, ale ci tłumaczę, dlaczego znalazłem
się. Może nie bój się tam tego, nie bój się. No. Pamiętaj, że możesz go walić po brzuszku. Da.
I chciałem kontynuować podcastowanie i sobie pomyślałem, kogo znam w Trójmieście, kto by był fajnym kompanem do rozmowy. I Abelard był idealną osobą, bo...
Jest Trójmiasto.
Dokładnie tak. Nie, no chodziło, ja zresztą mam nadzieję, że to nie mówię pierwszy raz, ale że my z Abelardem przed tym podcastem, ja zawsze miałem wrażenie, że nasza znajomość jest bardzo, w sensie my się bardzo lubiliśmy zawsze na zapleczu, często lądowaliśmy razem.
Ach.
Sorry?
No dobra, pierwsza podróż pociągiem była w dwójce. Znaczy, to była jedynka, ale...
Chodziło o to, żeby znaleźć osobę, z którą się świetnie dogadujesz, a rzadko widzisz.
A też dobrze smakuje taka osoba. Dopiero teraz zrobiłeś fu, jak wymordowałeś miliony ludzi... Byłeś dzisiaj sępem, to teraz zrobiłeś fu, bo powiedziałem, że dobrze smakuje. Ty gnido. Nigdy więcej nie jedziemy razem pociągiem.
I Kacper Ruciński odmówił, więc...
A Kacper smakuje. Ja znam całą branżę.
Więc tak powstało i jeszcze to pewno też tłumaczyliśmy w pierwszych odcinkach, że jak ja cię przekonywałem do tego projektu, to ty miałeś bardzo taki stosunek, że nie, no super, ale jak, ale kiedy, no dobra, zróbmy to, ale może jeszcze nie, ale ten.
Ja, bo ja po prostu nie miałem pojęcia, że ktokolwiek ma naprawdę ochotę słuchania dwóch gości, którzy znają się może trochę na tej komedii, którą robią, ale na niczym więcej. I naprawdę, że to nie ma żadnego sensu. I
tak, i mój główny...
Naprawdę, utworzenie kolejnego kontentu w internecie o niczym jest...
I czuję, że chyba, ale to będzie twoja bardziej wypowiedź do potwierdzenia, że to, co ja starałem cię przekonać, w sensie co było tym, że ja zawsze mówiłem, że olejmy widownię. W znaczeniu takim, że po prostu się spotkamy. No tak, nie, no ale szczerze, nie, no ale mówię to absolutnie jako...
Co więcej mówił, walić ich, zobaczysz. No. To nie, są no. Same szmaciorzy, Boże. Nienawidzę ich w ogóle, a przyjedzie taki kurwa zbyt goszczy, obóz zielony, on straszne rzeczy o was mówił. A co o pani mówi?
Chodziło mi o to, żeby się skoncentrować na tym, że lubimy się ze sobą spotykać. I włączymy kamery i może ktoś to będzie chciał oglądać, ale nie koncentrujmy się na tym. A dla
na początku
będzie,
miał być kanał na OnlyFans, ale jednak za dużo było gadania i was wyrzucili.
Ale świetnie smakowałeś.
Teraz to mówisz.
Ale to jest obrzydliwe
za późno.
Stanie. Jakie to jest...
No wiem, no. Dlatego mnie bardzo rozbawiło. Jak powiedziałeś nagle, fu, tyle godzin przegadaliśmy, nigdy nie zrobiłeś...
No, więc w końcu, jak już przekonałem ciebie i...
Ale stąd w ogóle nazwa.
Dokładnie.
Ja trochę nie wiem, coś tam i on mówi, ty, no to nazwijmy to wahanie. I to była najdziwniejsza nazwa, jaką mógłbym zaproponować i nagle się okazało, że inaczej sobie też człowiek teraz nie wyobraża.
Tak. Więc no, żałuję tej decyzji, a na pewno. Nie, nie. Zajebiste, nie, no ja, kurczę, no to jest, tak jak mówisz, no już drugi rok, co to robimy?
Nie wiem, kto to liczy?
I ja też, i mam nadzieję, znowu to trochę was, wiem, że nie usłyszycie tego, co chcę powiedzieć, ale ja dalej was olewam. W sensie, mówię to z miłością, ale rozumiecie, o co mi chodzi? W sensie, że dalej motywacją tego podcastu jest to dla mnie przede wszystkim jest, żeby po prostu się z tym spotkać raz na dwa tygodnie i sobie przegadać
tak,
rzeczy.
Tak,
i jest
tak,
wiele
tak.
Momentów i gdzieś to była anegdota, którą też ci opowiadałem, że na początku się trochę stresowaliśmy tym i Jezu, ale o czym będziemy gadali? I są momenty, kiedy ja na przykład czuję się, że jestem zmęczony i wiesz, trochę nie chcę tego i później mówię swojej żonie, kurwa, jeszcze muszę ten Abelard podcast chciał robić. Kurwa. I wtedy moja żona mówi, nie, no ale to zajebiście, to teraz odpoczniesz. Nie? I dlatego chyba udało nam się tak długo
znaczy,
to robić.
Na pewno jest to jakimś sukcesem, jeżeli nagle nasi, nie wiem, tacy bliscy, jak właśnie nasze żony, czy nasi tam, nie wiem, przyjaciele, mówią, a wy, Hanie, ostatnio jak mówiliście, mam takie, słuchajcie, nasze, dla mnie to jest ciągle niepojęte. I co, jesteśmy na występie, to ktoś jeszcze na końcu, i proszę nie pozdrawiać Piotrka. No kurde, no to naprawdę jest bardzo, bardzo miłe. To znaczy. Wiecie, o co mi chodzi.
Słuchajcie, czuję, że tym miłym akcentem zakończmy ten odcinek. Dziękujemy wam bardzo.
Bardzo dziękujemy.
I też,
ale możemy tak gadać, ale naprawdę cieszymy się bardzo, że jesteście i że mamy do kogo też tak trochę z boku. A poza tym lepiej się sprząta, no nie? Dzięki, Czułko.